No i tak, ja już się z Państwem witałem, ale gość jeszcze się nie przywitał. Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
No ja bardzo dziękuję, że pan przewodniczący tak o poranku do nas przyjechał. Mimo, że nie ma Sejmu, ale przewodniczący musi być na Wiejskiej non-stop. Nie ma przerwy. No dobrze, nie ma też przerwy w finansowaniu budżetu państwa. Podwyżki zabezpieczone. Prezydent podpisuje budżet, ale kieruje też do Trybunału. Dobra decyzja pana prezydenta?
Dla mnie niezrozumiała i myślę, że dla wielu również Polaków niezrozumiała decyzja. Myślę, że wielu oczekiwałoby od prezydenta jednak bycia takim arbitrem pomiędzy dzisiaj stronami sporu politycznego, opozycją obecną, czyli PiS-em, a tą większością, która się otworzyła. Natomiast no, daje takie sygnały po raz kolejny w krótkich kilkunastu dniach, że niestety no, bardziej mu bliżej politycznie do swojego dawnego obozu. Dlaczego nie zrozumiały? Jednym zdaniem tylko, no bo mówi o argumentach, że ten budżet są wątpliwości, że został przyjęty bez dwóch posłów. Natomiast no, od razu dzisiaj chór krytycznych wobec pana prezydenta polityków przypomina 2016 rok, grudzień, przyjmowanie budżetu państwa, gdzie właśnie połowy sali nie uczestniczyło w tym budżecie.
Prawie
nie
połowy.
Wyjdzie pan prezydent na tym, uważam, ruchu, który wczoraj zrobił dobrze z politycznego punktu widzenia. Natomiast faktycznie należy naszych rodaków dzisiaj uspokoić. Procedura przyjęcia budżetu na przyszły rok została dopełniona i on obowiązuje.
To jest gest w waszą stronę, bo mogło być od razu niepodpisanie i nieba budżetu jest w TK, jest podpis.
Śmiem twierdzić, panie
takie
redaktorze,
puszczenie oczka, puszczenie po środku, bo PiS chciało weta albo Trybunału, wyjście się podpisu, on poszedł po środku.
Ja uważam, że pan prezydent żadnego innego ruchu bardziej daleko idącego w zablokowaniu wejścia w życie budżetu zrobić nie mógł, ponieważ co by wtedy się stało? Pan prezydent jednoosobowo wziąłby odpowiedzialność za nie wiadomo czym kończący się kryzys ustrojowy, polityczny, jakiego od 30 lat nie było. Nie śmiem twierdzić, że pan prezydent chciałby być jednoosobowo za taki bałagan odpowiedzialny.
Trybunał Konstytucyjny zdąży się tym wnioskiem zająć, czy będzie wcześniej rozwiązane?
To jest pytanie do Trybunału, do pani Przyłębskiej i tam się wszystkiego można spodziewać. Jest to instytucja pogrążona w chaosie, wątpliwościach, dzisiaj bez autorytetu, kwestionowana przez wiele autorytetów krajowych, przez również instytucje międzynarodowe. To jest instytucja do uporządkowania, tak
ale
szerzej.
Ale uporządkowania w jaki sposób? Media piszą, że będziecie uporządkować w sposób poprzez uchwały i ustawy sejmowe, że 5 sędziów chcecie odwołać.
Panie redaktorze, o uzdrowieniu sytuacji, o przywróceniu prestiżu i pozycji legalności również Trybunału rozmawiamy już od kilku lat, jeszcze będąc w opozycji, rozmawiając, szukając w gronie partii, które dzisiaj tworzą większość rozwiązań, aby to uzdrowić, bo nic dobrego dla Polski nie przychodzi z Trybunału dotkniętego tak poważnie różnymi zarzutami, więc to jest nic nowego. Dzisiaj oczywiście jest szereg pomysłów. Nam najbliższy jest o tym prezes wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi jednak przygotowanie projektu zmian w Konstytucji dotyczących właśnie Trybunału, aby nowe otwarcie dokonać.
Media, wczoraj Gazeta Wyborcza, dzisiaj Onet, czyli uchwały Sejmu i wyprowadzenie, nie wiem czy siłować, to będzie podobnie jak w telewizji publicznej, 3 albo 5 sędziów. To jest
uspokajam, żadnych decyzji dzisiaj co do uchwał lub tym bardziej jakichś kroków siłowych, panie redaktorze, nie straszmy dzisiaj.
Bo takie też są, no,
nie
była
straszmy
tutaj
obywateli.
Prezes Julia Przyłębska i właśnie ona tego się bała, że może dojść do, zwłaszcza, że Trybunał ma swoją własną straż i się policja będzie bić ze strażą trybunalską.
Uspokajam, nigdzie nikt się nie bije, uspokajam panią Przyłębską, naprawdę nic nie jest przygotowywane, aby siłowo cokolwiek w Trybunale robić, natomiast no, z Trybunału, który działa w obecnym kształcie dla Polski, przynosi to same straty, mamy rosnącą wątpliwość i taki dualizm prawny w wielu kwestiach, którego przyczyną jest niestety lub bardzo często właśnie to, co stało się z Trybunałem.
W roku 15 i po roku 15 stary jest spór, chociaż prezes prezes Rzepliński tych trzech sędziów, no dał im umowę o pracę. Przyjął ich, dał im biurka, to on ich wprowadził do Trybunału. On nie miał wątpliwości, że są sędziami.
Tak, ale w przeciwieństwie do tych lat, które nastąpiły potem, przyszła refleksja i to, co zrobiono nie tak,
dokumenty
naprawiono.
Dokumenty podpisano. No, prezes Rzepliński podpisał dokumenty, że są sędziami. Że...
To, co zrobiono źle, cofnięto i przywrócono właściwy stan prawny. Oczywiście no, to nie jest powód do chwały. Ja przyznaję, że nie byłem jeszcze wtedy w Sejmie, kiedy decydowano, decydowano w 2015 roku przed wyborami
w czerwcu, to wtedy
o decyzjach dotyczących, tak, więc proszę wybaczyć, nie będę się tłumaczył za
jak to rozwiązać,
za tych,
bo pan
którzy,
jest
którzy
prawnikiem.
Którzy wtedy to dokonywali.
Sędzia Mariusz Muszyński, jeden z tych nazywanych dublerami.
Dobrze, tylko po kolei, bo to nie jest też wszystko tak w takiej chronologii.
Dopełnię. Gazeta Wyborcza prognozuje przyszły tydzień Sejm, to będzie bitwa o Trybunał. Tak będzie, to jest, to już zapadła decyzja.
Za dużo. Dobrze, już zaraz powiem o tym, co Gazeta Wyborcza, natomiast z błędu, który został wtedy przez Platformę i PSL zrobiony, się wycofano, natomiast PiS z nominacjami sędziowskimi do Trybunału się nie cofnął, zabrnął tak daleko, że tam nawet już w gronie powołanych przez PiS sędziów jest konflikt. Tam jest wewnętrzny paraliż, z którym już nie ma nic jest. Ani PSL, ani Platforma wspólnego.
To teraz prawda, pan sędzia Muszyński kłóci się z panią prezes Przyłębską, to wszyscy wiemy.
Z tego dla Polski nic dobrego nie ma, panie redaktorze. Bez względu, czy sympatyzujemy z PiS-em, czy z PSL-em.
Jasne, tylko że na przykład kadencja pana sędziego profesora Muszyńskiego, czy pani sędzi Pawłowicz wygasa w tym roku. Poczekać parę miesięcy i jest po sprawie. Wybierzecie własnych członków bez aktów prawnych, bez antagonizowania.
Tu się, panie redaktorze, z całym szacunkiem, ale pozwolę nie zgodzić,
ale
bo
to nie jest
ze zmiany dwóch sędziów, czy wygaśnięcia już mandatów dwóch sędziów, tam nie przyjdzie uzdrowienie w Trybunale. Tam
jest uzdrowienie, tam to, żeby był wasz.
Tam jest, nie, właśnie to nie jest, od razu też dementuję taką tezę, że teraz ktoś ma pomysł, żeby PiS-owi odbić Trybunał. Ten Trybunał jest dzisiaj dysfunkcjonalny, nie działa. W Polsce jest potrzebny Trybunał, co do którego werdyktów nikt nie będzie miał wątpliwości, a dzisiaj tych wątpliwości jest co niemiara. Dlatego trwa dyskusja. Ale przyzwyczajmy się, panie redaktorze, że wraca do polskiej polityki, do demokracji, która jest ustrojem dzisiaj obowiązującym w Polsce, coś takiego jak debata, jak rozmowy, jak uzgadnianie, jak szukanie w dialogu rozwiązań. Nie ma żadnej wojny szykowanej. Za dużo w naszej polityce jest wojny, więc ja jestem ostrożny z takim uleganiem tym tytułom, które pan przeczytał, że gdzieś już się wojna szykuje, że walka.
Mariusz Muszyński, Jarosław Wyrembiak, Justyn Piskorski, Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz są sędziami czy nie są sędziami pana zdaniem?
Wie pan, nie ja, tylko autorytety prawne i opinie wielu sądów, trybunałów mówią, że nie. Że ich proces powołania jest poważną wadą i wadami prawnymi dotknięty. I to nie jest,
czyli mówię, pan się do tego przychyla.
I to
tak
nie
jest stanowisko.
Szanuję opinię autorytetów. Tak mnie uczono w domu rodzinnym, tak mnie uczono na studiach, żeby szanować opinię autorytetów. I ja się nimi kieruję. To, ja nie chcę tu swoją opinią polityczną jakby dominować nad tym, co mówią osoby dużo lepiej znające realia też prawne.
Ale pan
posłowie,
co prawnik, to opinia. Są też takie opinie, które mówią, że są sędziami. Tylko można wybierać.
Znamienita mniejszość tych opinii mówi o tym, że można dać im przymiot pełnoprawnych sędziów. Większość jednak plus wyroki, które zapadały od wielu lat.
To co zrobicie z tą piątką, którą nie uznajecie za sędziów, mimo że są wybrani, że orzekają, że dostali pracę.
Nie mam, panie redaktorze, tytułu, żeby wszystkich szczegółów rozmów na ten temat ujawniać, bo tak jak powiedziałem, są w ustroju i w realiach politycznych jest miejsce na rozmowy, na konsultacje. Jeśli będą efekty, dojdziemy do pewnego finału tych rozmów, znajdziemy najlepsze rozwiązania, wówczas
to przedstawimy. Tylko konkluzja jest taka, że wy nie macie jeszcze jednego zdania w koalicji rządzącej, że nie ma projektów ustaw i uchwał i że jedziecie z Trybunałem, mówiąc kolokwialnie,
po weekendzie. Szukamy wspólnie, nie kłócimy się, nie ma wojny, nie ma żadnej jakiejś przepychanki. Szukamy wspólnie najlepszych rozwiązań.
decyzja Komisji Europejskiej. Naszym gościem Krzysztof Paszyk, poseł PSL-u, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Panie pośle, w Unii Europejskiej sukces czy klęska polskiego rolnictwa?
Po wielu latach zaniedbań, jeśli chodzi o aktywne reprezentowanie interesów polskich rolników w Komisji Europejskiej w Brukseli, tu jest głównym sprawcą tych zaniedbań niestety Janusz Wojciechowski, który za rolnictwo europejskie przez ostatnie 5 lat odpowiadał. Wracamy do normalności, wracamy do dialogu, do rozmów, do zabiegania.
Jaki jest efekt tych
do
rozmów?
Zabiegania o interesy polskich rolników. No efekt jest tego taki, że minister Siekielski z PSL-u, minister Klimczak z PSL-u doprowadzili do zakończenia protestów, które na granicy polsko-ukraińskiej od wielu, wielu tygodni od czasów
podobno
jeszcze naszych
mają wrócić 9 lutego.
Trwały.
Rolnicy się szykują na znowu na kolejne protesty, patrząc na porozumienie z Komisją Europejską. To sukces czy nie sukces? To, co wczoraj pochwaliła
komisja. Przypominam, panie redaktorze, że ledwie półtora miesiąca rządzimy, ledwie półtora miesiąca funkcjonuje rząd z udziałem ministrów Polskiego Stronnictwa Ludowego, a już jest postęp, jeśli chodzi o dialog.
Zadowalający postęp.
To nie da się 2 lat zaniedbań nadrobić za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wszyscy są łącznie z protestującymi rolnikami tego świadomi. Natomiast wracamy do tego, co jest jedynym sposobem na zabieganie o interesy polskich rolników, a więc twarde negocjacje, twarde rozmowy, argumenty. No i to się za sprawą niezwykle kompetentnego ministra rolnictwa, jeśli chodzi o wspólnotową politykę rolną, Czesława Siekierskiego dzieje właśnie.
Mamy limity dla drobiu, dla jaj i dla cukru, chociaż zdaniem polskich producentów, polskich rolników limity bardzo wysoko zawieszone, bo odnoszące się do roku ubiegłego i 2022, kiedy już import z Ukrainy był wysoki, ale nie ma tam zbóż. Co będzie ze zbożami, panie pośle?
Nie ma tam zbóż. No tak jak powiedziałem, nie wszystko po blisko 2 latach zaniedbań teraz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się da zrobić. Sprawy były do uregulowania na samym początku, ale wówczas uznano, że lepiej pod dywan zamiatać te miliony ton zboża, które wjeżdżają. No pomału, to jest pierwszy krok procesu.
PiS wymusił na Komisji Europejskiej wprowadzenie zakazu wjazdu dla 3 zbóż. No, ale potem, kiedy po 15 września to zostało zdjęte, PiS wprowadził embargo, łamiąc prawo unijne de facto.
Tak, tylko,
wy to embargo podtrzymacie, czy
tylko
nie?
Tylko obydwie decyzje PiS-u zostały podjęte w momencie, kiedy 10 milionów ton zboża znalazło się w polskich silosach lub przez terytorium Polski wyeksportowano.
Dobrze,
dalej.
Ale to PiS zmusił Komisję Europejską do embarga przynajmniej ten na kilka miesięcy na zboże. Wy takie embargo uzyskaliście od Komisji Europejskiej
embargo,
na zboże, czy nie?
Embargo to jest bomba
nie
atomowa, która podobnie jak weto nie przynosi w długofalowych skutkach nic dobrego. Niech pan zwróci uwagę, panie redaktorze, szanowni państwo, że po tym embargo zepsuły się relacje, dialog z Ukrainą i ta stopa kontaktów się zepsuła. Więc,
a co jest ważniejsze, kontakty z Kijowem czy polskie rolnictwo?
To wszystko jest bardzo ważne, bo tylko w dobrym dialogu z Kijowem, w dobrym dialogu z Unią Europejską można problemowi stawić czoło. Tu straszenie i odżegnywanie się od relacji no niestety jest na krótkotrwały efekt obliczony.
Dla RMF-u Władysław Kosiniak-Kamysz 13 września, jeszcze przed wyborami, przed końcem embargo, powiedział tak. Moim zdaniem oprócz zbóż zakaz czy embargo powinien także objąć owoce miękkie i miód.
Wszystko się zgadza.
I co z tym embargo? Rozszerzyliście embargo przez 2 miesiące rządów na owoce miękkie i na miód?
Półtora miesiąca, no, panie redaktorze. I już pierwsze ograniczenia są, więc proszę dać nam jeszcze kilka tygodni. To jest najważniejsza dzisiaj sprawa.
Co będzie z tym embargo? No bo prędzej czy później Komisja Europejska wytoczy przeciw Polsce sprawę. Czy wy z embarga zrezygnujecie? Co zrobicie z tym? Bo tutaj nie ma ani miodu, o którym mówił prezes, ani owoców miękkich, ani zbóż nie ma. Komisja Europejska nic z tym nie zrobiła.
Embargo też nie jest długofalowym rozwiązaniem.
Ja czy cofnijcie się z embarga?
Ja nie jestem w stanie dzisiaj przewidzieć, panie redaktorze, jakie będą narzędzia. Celem, jaki my sobie dzisiaj stawiamy, jest ograniczenie, wyeliminowanie eksportu i przywozu eksportu ukraińskiego na terytorium Polski i Unii Europejskiej, bo to doprowadzi do tragicznych skutków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe w Unii. Będą fale upadłości. wolności. Dzisiaj cała para, tak kolokwialnie mówiąc, nie tylko polskiego rządu, ale również instytucji europejskich, musi być ukierunkowana na to, aby umożliwić za pośrednictwem terytorium Polski i Unii Europejskiej eksport ukraińskich produktów na te kierunki, gdzie nie ma alternatywy, gdzie po prostu
tylko
jest ich zboże.
Przy okazji nie wykończymy naszych rolników, no, ale to, panie przewodniczący.
Za to, co się dzisiaj, panie redaktorze, dzieje z polskimi gospodarstwami rolnymi,
ja rozumiem, tylko
konsekwencja
w ogóle...
nie, zdarzenia minionych blisko 2 lat. Tak? 2 lata kontra miesiąc czy 1,5 miesiąca rządów. Bardzo proszę, żeby mieć tu taki rzeczywisty obraz tego, kto przez większość czasu odpowiadał za,
jak rozumiem,
za
embargo
tę
sytuację. Jest wątpliwe, a jego rozszerzenie, o czym mówił prezes PSL-u jeszcze we wrześniu, teraz jest niemożliwe.
Szukamy sposobów na to, żeby zasadniczy cel rozwiązać. Czy embargo będzie do tego narzędziem? Ciężko mi powiedzieć. Nie. Trzeba wyeliminować napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Poza tym, że prasa lewicowo-liberalna zapowiada bitwę o Trybunał Konstytucyjny, to jeszcze już nie prasa, ale politycy. Premier zapowiada bitwę o aborcję i o pigułkę dzień po. Wczoraj minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że szpital nie ma sumienia i te szpitale, które nie będą realizować aborcji, będą tracić kontrakty z NFZ-em. Co na to PSL?
Znaczy, wie pan co, ja pomijam jakieś wątki takie tych wypowiedzi pani minister, które gdzieś tam szły w stronę takiego ideologicznego spojrzenia.
Szły?
Natomiast no, ja jako osoba, która jest z natury konserwatywnym politykiem, z niesmakiem patrzę na sytuacje, w których kilka kobiet nie otrzymało w porę w związku z zagrożeniem ciąży pomocy. Nie chciałbym, żeby takie sytuacje się powtarzały i w tym względzie pani minister, uważam, podejmuje kroki, które mają na celu wyeliminować takie sytuacje. No bo w XXI wieku nie wypada, żeby odmawiano pomocy kobiecie, która jest w bardzo kiepskiej sytuacji, jeśli chodzi o stan zdrowia w związku z zagrożoną ciążą.
To nie ma sporu, ale trzeba
wyeliminować.
W każdym szpitalu będzie musiał być ginekolog, który będzie aborcji dokonywał, bo jeśli nie, no to NFZ szpital ukaże zabierze.
Myślę, że nie należy tych słów pani minister w taki sposób czytać, że w każdym szpitalu ma być lekarz, który będzie aborcji dokonywał. Ja odwracam tą sytuację. Nie może być takiej sytuacji, że w jakimkolwiek, panie redaktorze, dzisiaj w Polsce szpitalu w Polsce, jak ona długa i szeroka, nie będzie pomocy dla kobiety, która z zagrożeniem życia w związku z ciążą trafi do takiego szpitala, prosząc o pomoc, bardzo często mając kilkanaście godzin na ratunek.
A co z ustawami pigułka dzień po i ustawami aborcyjnymi? Przejdą czy nie przejdą?
No więc pomału, jeśli chodzi o kwestie związane z aborcją i projektami.
Szymon Hołownia będzie przeciwko, a wy?
Za sprawą Polskiego Stronnictwa Ludowego w umowie koalicyjnej, która jest podstawą funkcjonowania rządu dzisiaj w Polsce, nie ma żadnych spraw wpisanych, związanych z aborcją czy innymi sprawami, które uważamy, czy nazywamy sprawami światopoglądowymi. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani. Nie traktujemy tych spraw jako te, które partnerzy koalicyjni muszą realizować.
Aborcja jest pewnie jasna, ale pigułka dzień po, bo to też będzie ustawa. Jak pan poseł zagłosuje?
No to czekam na szczegóły. Zobaczymy, co tam będzie.
Do 15 roku życia bez recepty.
Pigułka dzień po to jest też temat, który jest gdzieś tam...
Chociaż budzi pewnie mniejsze kontrowersje niż aborcja na pewno.
Budzi mniejsze kontrowersje, ale też no, jest,
ale
bardzo upraszczany,
są?
Jest bardzo upraszczany, jest na potrzeby polityczne, uważam, wykorzystywany. Ja czekam, kiedy będzie...
Projekt już jest, to jest w Sejmie.
Kiedy
czekamy na druk Sejmu.
Możliwość, tak, zapoznania się z ostatecznym kształtem. Wówczas podejmę decyzję. Na ten mogę zapewnić, że w Polskim Stronnictwie Ludowym było, jest i będzie dobrowolne głosowanie w sprawach światopoglądowych, a niewątpliwie kwestia aborcji jest taką. Natomiast nie wykluczamy, że też w najbliższych dniach tworzymy własny projekt ustawy dotyczącej prawa aborcyjnego, w którym będziemy chcieli powrotu do kompromisu aborcyjnego, do tego stanu prawnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
To będzie waszego klubu, czy współpracy? wspólny z Trzecią Drogą projekt?
No, trwają rozmowy w tym.
A propos wspólnych projektów, Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, wybory samorządowe za pasem, 7 kwietnia. Lewica została troszkę na lodzie, a wy jak na to patrzycie?
My jesteśmy od grudnia
już... Muszę się uśmiechnąć, i to prawda, że Lewica została trochę wyrolowana przez premiera
Tuska. Z natury bardzo często rano, panie redaktorze, się uśmieham, więc to nic nadzwyczajnego.
Proszę
nie wiązać to tu z informacjami na temat Lewicy. Natomiast my w grudniu już decyzję podjęliśmy, kontynuujemy zwycięski projekt Trzeciej Drogi. Muszę panu powiedzieć, że też na poziomie mojego rodzinnego powiatu obornickiego w Wielkopolsce jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak wyglądają listy do Rady Miasta, do Rady Powiatu właśnie, które jako PSL tworzymy z Polską 2050. Myślę, że dobry prognostyk na te wybory. To także na szczeblu sejmików.
Dwa, trzy właśnie sejmiki. Koalicja się odnowi w sejmikach, czy są możliwe inne koalicje?
O koalicjach zawsze uważam, że zdecydują wyborcy po wyborach. Pokora każe naprawdę czekać na werdykt. Przygotować się, dać najlepszych kandydatów i dobry program.
Ale przed wyborami do Sejmu była deklaracja albo trzecia kadencja PiSu, albo trzecia droga. Była deklaracja, że wspólnie z Platformą, wspólnie z Lewicą. Teraz taka deklaracja też
padnie. Co do kierunku, podobnie jak w wyborach przed 15 października, również chcemy w gronie partii demokratycznych, z którymi współtworzymy koalicję rządzącą, również wziąć współodpowiedzialność za, mam nadzieję, wszystkie 16 regionów w Polsce, przywrócić taką należytą, dobrze rozumianą samorządność.
A jakby tak się ułożyło, że w sejmiku jest możliwa koalicja PSL-u z PiS-em? Raz taka była na Mazowszu, dawno temu. No, nie tak, z PiS-em, tylko z AWS-em, przepraszam.
Tak, ale też 5 lat temu w większości sejmików w Polsce była taka alternatywa, aby PSL z PiS-em
nigdy się nie
zawarł sojusz. Natomiast no, w związku z tym, że nas również, jeśli chodzi o podejście do samorządu, z PiS-em dzieli tak wiele, ani jedna taka koalicja nie doszła do skutku.
Duże miasta. Będzie kandydat Trzeciej Drogi w dużych miastach? W każdym mieście wojewódzkim, czy nie?
Jest spora grupa kandydatów Trzeciej Drogi w dużych miastach. No, dam przykład z rodzinnej Wielkopolski. Rozważamy bardzo poważnie własnego kandydata, kandydatkę z Trzeciej Drogi właśnie w Poznaniu, ale to myślę, że to nie będzie to odosobniony przypadek.
Warszawa,
w wielu
Kraków?
Miastach, w wielu miastach będą to pewnie sojusze szersze i popieranie jednego kandydata całej dzisiejszej większości.
Dopytam o to Warszawę, bo to będzie najbardziej znaczące. W stolicy wystawicie konkurenta dla Rafała Trzaskowskiego?
Jeśli chodzi o stolicę, to bardzo dobrze oceniamy prezydenturę Rafała Trzaskowskiego. Natomiast jeszcze mamy chwilę na podjęcie definitywnej decyzji liderzy. Myślę, Warszawa jest tak istotnym miastem, stolicą naszego kraju, że tu myślę, że tą decyzję ostateczną liderzy, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłoszą.
Bo to będzie kluczowe z punktu widzenia wyborów prezydenckich, panie redaktorze. Bo jak Rafał Trzaskowski nie wygra w pierwszej turze, to jakie będą jego szanse na prezydenturę, a tam też ostrzy sobie zęby Szymon Hołownia i nagle się okazuje, że wybory samorządowe to jest pierwszy skok do wyborów prezydenckich. Nie, prawda, panie pośle?
Oczywiście. Mamy trójskok wyborczy i każde wybory teraz od samorządowych począwszy będą miały wpływ na kolejne.
To wprawdzie jest powiedzenie, ale to prawda, że Szymon Hołownia ostrzy sobie zęby, tak?
No to powiedział wprost, że chce być prezydentem, tak? Bo nie jest tajemnicą.
Patrząc, panowie redaktorzy, na to, co w sondażach widać, jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to te opinie no, nie są bezpodstawne. Jest politykiem, którego Polacy polubili.
A ja taki test trzeciodrogowy zrobię. Czy dopuszcza pan taką możliwość, że jednak prezydent ma rację, jeśli chodzi o ułaskawienia?
Nie dopuszczam takiej opinii, panie redaktorze, z tego względu, że jasno czytam konstytucję, która mówi o osobach prawomocnie.
Tego nie ma w konstytucji.
To jest w konstytucji pod warunkiem, że czytamy ją i interpretujemy
zgodnie ze swoją wolą polityczną. To jest warunek, a nie żaden inny.
Konstytucję, panie redaktorze, nie można czytać w oderwaniu od po pierwsze całej jej treści i ustaw, które są ściśle powiązane co do różnych instytucji opisanych przez konstytucję.
Zachęcam pana posła do tego, żeby posłuchał pan wywiadu z profesorem Jackiem Hołówką. Ten wywiad już za chwilę.
A właśnie, pan profesor, myśmy się zagadali. Krzysztof Paszyk, poseł PSL-u, przewodniczącego klubu. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący, 8:40 się zrobiła na zegarach. Czas na zmianę wart.
Tak, i Łukaszu, poproszę cię, żebyś zaprosił profesora Jacka Hołówkę do naszego studia, a my w tym czasie posłuchamy takiej przyśpiewki.